Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dziś poruszymy temat nowych limitów dorabiania dla niektórych pracujących emerytów i rencistów. Porozmawiamy o rekordowych emeryturach w kraju i w regionie, dużym, rekordowym wzroście stanu kont osób ubezpieczonych w ZUS-ie, a także o otwartym emerytalnym oknie transferowym. Czy to wszystko? Zobaczymy, bo może pojawią się jeszcze inne tematy. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Moim gościem jest Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Katarzyno, od czerwca zaczęły obowiązywać nowe limity dorabiania dla niektórych pracujących emerytów i rencistów. Już to zdanie wskazuje, że tutaj jest wiele niuansów i wiele szczegółów, które warto znać. Górna granica zarobków, które można osiągnąć, przekroczyła kwotę chyba ponad 10 tysięcy złotych.
Nawet 10,5 tysiąca. Tak, to zdanie faktycznie jest takie dość kontrowersyjne, bo mówimy niektórych emerytów, więc na pewno nie wszystkich emerytów. Mówimy o emerytach wcześniejszych, czyli takie osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, czyli pobierają tak zwane emerytury przyznane w związku z jakimiś uprawnieniami, gdzie może pracowały w szczególnych warunkach, bądź skorzystały z innych uprawnień, ale to o tym nie dzisiaj. W każdym razie limity, które zmieniają się co roku 4 razy. Zmieniają się w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. I ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w kwartale poprzedzającym tą zmianę. Nie wszyscy świadczeniobiorcy właśnie muszą uważać na te limity zarobkowe, ale są pewne progi, na które niestety trzeba zwrócić uwagę. Pierwszy próg dolny to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a górny próg to 130% przeciętnego wynagrodzenia. I ten dolny próg, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia, wzrósł o 425 zł w porównaniu do poprzednich miesięcy i wynosi w tej chwili 5703,20 zł. I jeżeli wcześniejszy emeryt bądź rencista zarobi właśnie taką kwotę, tak naprawdę wiąże się to z tym, że nie musi martwić się o to, że jego emerytura czy renta zostaną w jakikolwiek sposób zmniejszone bądź zawieszone. Jeżeli z kolei przekroczy drugi próg, który wzrósł do poprzedniego miesiąca o 790 zł i wynosi w tej chwili właśnie te 10 591,60 zł, wówczas po przekroczeniu tego górnego progu jego świadczenie zostanie zawieszone. Ale jest zawsze jeszcze coś pomiędzy. Czyli jeżeli jesteśmy między tym progiem 70 a 130%, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wchodzi na tak zwane potrącenia. I te potrącenia wynoszą tyle, ile kwota przekroczenia, jednak nie więcej niż maksymalna kwota przekroczenia, a dla różnych świadczeń są różne kwoty, te maksymalne. I dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, kwota maksymalnego potrącenia w związku z przekroczeniem tego pierwszego progu to 890,63 zł. Dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 668,01 zł. I dla osoby pobierającej rentę rodzinną dla jednej osoby 757,08 zł.
No wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie, ale zakładam, że nasi słuchacze są w konkretnej sytuacji, prawda? I
tak.
Jest szansa, że przypisują sobie po prostu do swojego statusu konkretną sytuację i w ten sposób otrzymują informację, jak to z tym możliwością dorabiania jest.
Przede wszystkim musimy pamiętać tylko o tym, że te limity nie dotyczą przede wszystkim osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Te osoby mogą zarabiać bez ograniczeń, nie martwić się tym, jakie osiągają dochody, ale jest jedna jeszcze malutka grupa takich emerytów właśnie, którzy ukończyli ten wiek, a muszą pilnować niestety tych progów. I są to emeryci, których świadczenie zostało podwyższone do kwoty świadczenia minimalnego, czyli które wynosi od marca 1780,96 zł. Jeżeli oni przekroczą próg z tytułu osiąganego wynagrodzenia, wówczas świadczenie będzie wypłacone w niższej kwocie, czyli bez tej dopłaty do minimum. I to jest jedyna grupa tych osób, właśnie tych naszych seniorów, ponad 60 i 65 lat. Limitami też nie muszą martwić się osoby, które pobierają rentę z inwalidy wojennego, wojskowego, renty rodzinne przyznane po tych osobach. I jeszcze jest jeden rodzaj świadczenia, renta rodzinna, ale przyznana dla takiej osoby, która ma uprawnienia do renty, do emerytury w wieku powszechnym, a wybrała rentę rodzinną, ponieważ jest świadczeniem korzystniejszym.
60-65 lat, czyli ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, wydaje się być tutaj granicą, która rozwiązuje już te szczegółowe konkrety, o których mówimy. Ale chyba są też tacy, jak chociażby pobierający renty dla inwalidów wojennych, których nie dotyczy.
To wojennych i wojskowych. Tak, jak najbardziej. Właśnie to są osoby, które też nie muszą pilnować progów dochodowych. One mogą zarabiać bez ograniczeń.
Emerytura. Powiedziała pani o kwocie 1700, trochę ponad 1700 zł, to jest ta emerytura minimalna.
Dokładnie.
Oczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację, że jesteśmy za takie pieniądze w stanie wyżyć, że tak to nazwę. Stąd pewnie i popularność dorabiania. No ale te emerytury są też czasami dosyć wysokie.
Przeciętna emerytura w kraju to 4000 zł, w naszym województwie to z kolei 3550 zł, a są takie osoby, które pobierają niewiarygodnie wysokie emerytury albo wręcz niewyobrażalnie niskie emerytury.
Już niektórzy tu wietrzą jakiś spisek, co to znaczy niewiarygodnie wysoka emerytura. Z czego to wynika?
No właśnie, mamy takiego pana ze Śląska, który pobiera emeryturę w wysokości 48 tysięcy 600 zł. To jest najwyższa emerytura w kraju.
To jest emerytura brutto? Czy
brutto. Brutto. Tak, brutto. I jest to kwota, którą otrzymuje mieszkaniec Śląska, konkretnie z oddziału w Zabrzu, ale pan przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat i pracował przez 67 lat, więc naprawdę bardzo długo odwlekał ten moment, kiedy zdecydował się na przejście na emeryturę.
Czy coś wiadomo na temat jego zawodu?
Resort górniczy.
Aha, czyli niekoniecznie górnik też.
Niekoniecznie, prawda? Resort
górniczy. Bo górnicy z kolei bardzo wcześnie przechodzili, czy przechodzą na emeryturę. No więc tak, można, ale z drugiej strony wielu z nas myśli sobie, przecież z racji choćby problemów zdrowotnych, mało kto będzie w stanie mieć staż ponad 60-letni.
Ale to nie jest jedyny pan. Mamy takich osób naprawdę bardzo wiele. Kolejnym świadczeniem jest świadczenie wypłacane przez pierwszy oddział w Warszawie. To 40 tysięcy złotych. Mamy również kwoty między 20 a 30 tysięcy złotych, gdzie pani z Bydgoszczy pobiera 37 tysięcy.
A na naszym podwórku?
I właśnie teraz dojdziemy do naszego podwórka. Tylko wspomnę jeszcze o tej najniższej emeryturze, a to 2 grosze, które wypłaca oddział w Biłgoraju. I to akurat świadczenie pobiera kobieta. Więc przejdziemy na nasze podwórko. A na naszym podwórku najwyższa emerytura to emerytura w wysokości 25 tysięcy złotych. I jest to emerytura, którą otrzymuje mężczyzna, który dopiero zdecydował się na przejście na nią w wieku 73 lat, ze stażem pracy 53 lata, a pracował w resorcie energetycznym. Z kolei najniższa emerytura to emerytura 15 groszy, również którą otrzymuje mężczyzna. Ten pan przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, a udowodnił zaledwie 26 dni umowy zlecenia na stanowisku betoniarz-zbrojarz. No i jak widzimy, obie emerytury są emeryturami wypłacanymi dla mężczyzn, ale mamy też panią z wysoką emeryturą, a nasza kobieta, która otrzymuje emeryturę w kwocie blisko 20 tysięcy, to seniorka, która skorzystała ze świadczenia w wieku 82 lat i miała wówczas 49 lat stażu pracy, a stanowisko zajmowane przez nią to lekarz. I kolejna kobieta to emerytura najniższa, 45 groszy, która przeszła na świadczenie w wieku 60 lat i 9 miesięcy, a przepracowała zaledwie 15 dni na umowie zlecenia.
W kilku zdaniach bym poprosił o wyjaśnienie, skąd te groszowe emerytury się biorą.
Właśnie. W 2009 roku nasz system emerytalny zmienił się całkowicie, czyli przestała obowiązywać zasada mówiąca o tym, że emerytura będzie przyznana osobie, która osiągnie wymagany staż pracy. Teraz nie ma kompletnie żadnego wymaganego stażu pracy. Wystarczy, że ktoś zgłosi się do ubezpieczenia społecznego, opłaci chociaż jedną składkę za jeden dzień pracy, wówczas ma prawo już nabyć uprawnienia emerytalne. Wystarczy osiągnąć wiek emerytalny. I stąd się właśnie pojawiły te groszowe emerytury.
staż. To takie magiczne słowo, które powinno sugerować, że im dłużej pracujemy, tym mamy wyższą emeryturę. To też nie jest takie proste, bo przecież każdy zawód to inna pensja, prawda? To tak tutaj jest. Te elementy też bardzo mocno ważą. No ale rzeczywiście w każdym przypadku, im dłużej pracujemy, tym nasza emerytura wynikająca ze składek będzie wyższa.
Te emerytury mogą być wyższe nawet o 15% po przepracowaniu dodatkowego roku po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. A każdy może sprawdzić sobie wysokość emerytury, jaka będzie mu przysługiwała jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. My zapraszamy na nasze stanowiska obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, w inspektoratach. Tam są fachowcy, którzy po sprawdzeniu danych z dowodu osobistego wejdą na konto i wyliczą na wskazaną datę wysokość emerytury, a jeżeli ktoś ma założone konto na platformie usług elektronicznych, to zapraszamy do zrobienia takiej symulacji samodzielnie i możemy wybrać sobie dogodny miesiąc, dzień do skorzystania z przejścia na emeryturę i wtedy będziemy wiedzieli, czy przy wykonywanym przez nas zawodzie, przy zarobkach, które w tej chwili osiągamy, warto pracować dłużej, czy też nie.
Kiedy rozmawiamy o emeryturze, to oczywiście nasuwają nam się takie myśli o tym, że to jest odpoczynek od pracy, zasłużony skądinąd, ale potem okazuje się, że wielu seniorów nadal pracuje. No to może porozmawiajmy o uldze dla pracujących seniorów.
Bardzo wiele osób również korzysta teraz z tej ulgi, która funkcjonuje, czyli ma uprawnienia emerytalne, ale nie decyduje się jeszcze przejść na emeryturę. I wówczas istnieje taka ulga dla pracujących seniorów, która polega na tym, że te osoby nie płacą podatku.
To jeszcze tylko zaznaczmy, my posługujemy się teraz sformułowaniem dla pracujących seniorów, a nie emerytów.
Dokładnie tak. To znaczy może to być osoba, która jest emerytem, ma wyliczoną emeryturę, ma przyznane prawo do tej emerytury, ale tej emerytury nie pobiera. Podstawowym warunkiem jest niewypłacanie tej emerytury. Mogą być również takie osoby, które nigdy nie złożyły wniosku o emeryturę, a nabyły do niego prawo. One również mogą korzystać z tej ulgi, bo ukończyły wiek emerytalny.
To jak to działa?
I taka ulga właśnie, jeżeli taka osoba zdecyduje się, żeby nie korzystać z emerytury, wynosi 85 528 zł, a jeżeli rozlicza się w skali podatkowej, to 115 528 zł. Nie skorzystają z tej ulgi takie osoby, o których mówiliśmy na wstępie, czyli pracujący emeryci i renciści, czyli osoby, które pobierają świadczenie i jednocześnie dorabiają do swoich świadczeń. Te osoby tylko mogą sobie doliczyć albo składkę, albo staż i to od jakiegoś czasu już tylko raz w roku. I żeby skorzystać z takiej ulgi, przede wszystkim trzeba być ubezpieczonym, czyli opłacać podatek po prostu, więc musimy być zatrudnieni albo na umowie o pracę, albo umowie zlecenia, bądź prowadzić działalność gospodarczą i przy tej działalności rozliczać się albo w skali podatkowej, podatku liniowym, bądź ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i wówczas musimy do swojego pracodawcy albo zleceniodawcy zgłosić takie oświadczenie, że nie pobieramy świadczenia emerytalnego i prosimy właśnie o niepotrącanie podatku. Jeżeli nasza sytuacja zmieni się, wówczas również musimy powiadomić przełożonego i taka ulga przestanie być dla nas potrącana i od następnego miesiąca najpóźniej pracodawca będzie musiał nam potrącać podatek.
Seniorzy i emeryci. Wydaje się, że to już taki czas błogiego spokoju, a tu trzeba trzymać rękę na pulsie i po prostu dbać również o stan swoich finansów, także w tym wieku.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
To może teraz coś dla przyszłych emerytów. Obiecaliśmy dobrą informację. Waloryzacja roczna odbywa się w czerwcu, a więc stan kont i subkont spęczniał.
Zdecydowanie i to nawet bardzo, bo waloryzacja w tym roku jest naprawdę, można powiedzieć, prawie rekordowa, bo bardzo wysoka. I co roku w czerwcu są waloryzowane nasze składki na koncie, a także składki na subkoncie.
Z czego wynika ta rekordowa, czy prawie rekordowa waloryzacja? Ona pewnie, no właśnie, ma jakieś podstawy, prawda?
Oczywiście, przede wszystkim wynika z inflacji i z tego, w jaki sposób nasze zarobki mają się do tego w tej chwili, jak to jest wyliczane. My musimy przede wszystkim brać pod uwagę to, że rosną bardzo wskaźniki, wszelkie wskaźniki, w związku z tym wskaźnik waloryzacji również. I ta waloryzacja dzieli się na waloryzację na kontach i na subkontach, czyli konto nasze emerytalne będzie podwyższone teraz o 14,87% wzwyż, a subkonto o 9,91%.
To może zatrzymajmy się tu na chwilę, bo informacje, jakie pojawiają się w mediach obecnie a propos tej waloryzacji, one posługują się trochę inną metodą liczenia. I przyznam, że na pierwszy rzut oka robi to niesamowite wrażenie, kiedy wzrost wskaźnika jest podawany jako 114,40%. Bo to wynika z tego mnożenia.
Mnożenia, tak.
A to wcale nie znaczy, że te konta urosną o 114%.
Urosną o 14%, tak. A posługując się tym wskaźnikiem 114, to znaczy, że nasze konto jest przemnożone przez ten wskaźnik, a wzrost dotyczy tylko 14,87%. Ale najlepiej można to by było chyba wytłumaczyć na takich żywych przykładach. Więc jak mamy konto emerytalne, na którym osoba, która może sama sprawdzić na swojej platformie usług elektronicznych, co się na jego koncie dzieje i jakie są tam kwoty zapisane. My posłużymy się kwotą powiedzmy 450 tysięcy zapisanych na koncie. Takiej osobie przypiszemy dodatkowo w tym roku 66 tysięcy 900 zł i jej konto już będzie wynosiło 516 tysięcy 900 zł. Są osoby, które mają o wiele wyższy kapitał, więc może być osoba, która ma 850 tysięcy na koncie. Takiej osobie przypiszemy 126 tysięcy 400 zł i wzrośnie do 976 tysięcy 400 zł. A najbardziej wytłumaczalne jest to, można powiedzieć, na samej wysokości emerytury. Ponieważ taka osoba, która ma 450 tysięcy na koncie, ona po waloryzacji otrzyma emeryturę wyższą o 250 zł w przypadku kobiety, a 300 zł w przypadku mężczyzny. I ta różnica między kobietą a mężczyzną na pewno może niektóre osoby zadziwić, ale musimy pamiętać o tym, że mężczyźni i kobiety przechodzą w różnym wieku emerytalnym. A nasz system emerytalny i wyliczenie emerytury jest tak skonstruowane, że kapitał, który zebraliśmy na swoim koncie dzielimy przez średnie dalsze trwanie życia, która w przypadku kobiety jest większe, a w przypadku mężczyzny jest mniejsze, o 5 lat właśnie. A osoba, która ma 850 tysięcy na koncie, zyska na emeryturze od 480 do 500 zł. Te wszystkie waloryzacje w ostatnich latach, czyli w roku 2022 i 2023, były może nie aż tak, ale równie wysokie, bo w 2023 roku mieliśmy też waloryzację 14,4% na kontach i 9,2% na subkontach. I po przeprowadzeniu tej waloryzacji na platformie usług elektronicznych, z którą no niestety już wszyscy musimy się zaprzyjaźnić, bo to jest takie narzędzie, które tak naprawdę pozwala nam na dokonywanie bardzo wielu rzeczy, na kontakt z ZUS-em, na odbieranie różnego rodzaju pism, na sprawdzanie wysokości naszych świadczeń na właśnie platformie usług elektronicznych. Będzie umieszczona informacja o stanie konta ubezpieczonego.
Czyli nie ma tutaj jakby na razie mowy o przesłaniu tego w formie pisemnej, właśnie. Tylko tam musimy to zająć.
Musimy sprawdzić, musimy wejść na panel ubezpieczonego, potem na informację o stanie konta i tam będzie dostępna ta informacja i od 2020 roku ZUS niestety nie wysyła już wersji papierowych, chyba że klient przyjdzie do nas po prostu i o to poprosi.
Czyli każdy będzie mógł, bo jeszcze chyba nie w tej chwili, jak pani powiedziała, sprawdzić stan swojego konta.
Tak, będziemy o tym informować jeszcze za jakiś czas.
Ale to jest kwestia tygodni, miesięcy?
Tygodni, tak. Zapisze się wszystko na koncie i będą stworzone informacje o stanie konta.
Każdy będzie mógł sprawdzić, jak wygląda w jego przypadku waloryzacja
i jego przyszła emerytura, bo tak tam jest. Też są podane symulacje.
I konta, i subkonta.
Tak jest.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Konto i subkonto. No więc tak naprawdę otarliśmy się o kolejną datę, czyli do końca lipca można zdecydować, czy chcemy być w OFE, czy w ZUS-ie.
No tak, mamy otwarte kolejne okno transferowe. Te okno transferowe nie działało przez ostatnich 8 lat. W 2020 roku niestety nie mieliśmy takiej możliwości, ponieważ byliśmy w pandemii i ostatnie okno transferowe było w 2016 roku, a poprzednie w 2014. I co to jest to okno transferowe? Możemy w tym oknie transferowym zdecydować o tym, czy w dalszym ciągu chcemy, żeby nasza sytuacja z odprowadzanymi składkami wyglądała tak, jak do tej pory wygląda, czy możemy chce coś w niej zmienić. Więc jeżeli osoby, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych i w dalszym ciągu chcą pozostawić taką sytuację, bądź osoby, które nie są w otwartym funduszu emerytalnym, a odprowadzają część swoich składek na subkonto i również nic nie chcą z tym zrobić, tak naprawdę mogą o tym oknie transferowym zapomnieć i nie interesować się nim. To okno transferowe jest dla osób, które chcą coś zmienić, czyli jestem w OFE, chcę z niego zrezygnować, albo nigdy nie byłem w OFE i chcę przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego. I jest taki formularz, który jest dostępny i w naszych placówkach, i również na platformie usług elektronicznych. To jest formularz o symbolu ZUS US OFE 03. Bardzo prosty, zapoznałam się z nim i potwierdzam, naprawdę nie będzie nikt miał problemu z jego wypełnieniem. Możemy go wypełnić, jeżeli chcemy zmienić swoją sytuację i przesłać albo elektronicznie, albo pocztą, albo po prostu bezpośrednio przynieść do ZUS-u. To jest oświadczenie o przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego albo zaewidencjonowaniu składek na subkoncie prowadzonym przez ZUS.
Ekonomiści sprzeczają się co do tego, gdzie lepiej trzymać pieniądze a propos własnego ubezpieczenia i tej kwestii na pewno nikt nie rozstrzygnie, a przynajmniej
nie podejmiemy takiego wyzwania.
Można na dzień dzisiejszy, a za miesiąc może być inaczej. Ale obserwujecie w tym oknie transferowym takie ruchy, gdzie rzeczywiście te wnioski wpływają i na przykład ludzie kierują się w stronę funduszy albo wracają do ZUS-u?
Szczerze powiedziawszy, te decyzje podjęte w roku 2016 w dużej mierze chyba, no co prawda mamy jeszcze troszkę czasu, więc do końca lipca możemy podjąć tę decyzję z oknem transferowym, ale na tą chwilę takich zmian, które jacyś klienci chcą dokonać, jest naprawdę niewiele. Więc może jeszcze zdecydują się w czerwcu, w lipcu, bo jeszcze zostały nam 2 miesiące do podjęcia takiej decyzji, ale na tą chwilę jakiegoś dużego ruchu w tym względzie naprawdę nie obserwujemy. Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć o tym, że jest pewna grupa osób, która niestety, ale nie może już dokonać żadnej zmiany ze swoimi składkami, chociaż nie są jeszcze emerytami. I o tym powinny wiedzieć takie osoby, które są 10 lat przed ukończeniem wieku emerytalnego.
W przypadku kobiet i mężczyzn będzie to inny wiek.
50 i 55, czyli 50-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna, jeżeli chcieliby zdecydować, że albo rezygnują z OFE, albo chcą przekazywać składki na subkonto, już tej zmiany dokonać nie mogą. Ponieważ 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego zostaje uruchomiony tak zwany suwak bezpieczeństwa. A ten suwak bezpieczeństwa to jest coś takiego, że OFE, gdzie były gromadzone składki, przekazuje składki do ZUS-u po to, żeby te składki nie traciły swojej wartości. Bo wiemy doskonale, że w OFE składki pracują trochę w inny sposób niż w ZUS-ie. W ZUS-ie mamy...
Naturalnie można by powiedzieć, prawda?
Tak, sytuacja w ZUS-ie mamy tą różna gwarancję, że po waloryzacji stan konta nie może być niższy. W OFE może być o wiele wyższy, ale może też być niższy. Tutaj troszeczkę inaczej to działa. Więc takie osoby niestety, ale już nie będą mogły zrobić jakiegokolwiek ruchu i dokonać zmiany, chcąc być albo członkiem OFE, albo zrezygnować z OFE. A osoby, które będą chciały po raz pierwszy przystąpić do OFE i złożą takie oświadczenie do końca lipca, one mają, tak szczerze powiedziawszy, jeszcze gratis dane 4 miesiące, żeby wybrać sobie otwarty fundusz emerytalny, do którego chcą przystąpić. Składając oświadczenie w ciągu 4 miesięcy od złożenia takiego oświadczenia, muszą podpisać umowę z jakimś funduszem emerytalnym. Jeżeli tego nie zrobią, to muszą być świadome też tego, że my nie będziemy wybierać za nich funduszu i przekazywać tych składek do otwartego funduszu, tylko pozostawimy te składki na subkoncie.
Czas nas goni, ale mamy jeszcze jeden temat, o którym warto wspomnieć i to jest kolejny dowód na to, jak dużo dzieje się w tych kwestiach na przestrzeni dosłownie ostatnich miesięcy. Mam na myśli fakt, iż to końca czerwca składamy wniosek na nowy okres świadczeniowy 800+.
Tak, to już kolejny raz Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje to świadczenie i przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy. Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w lutym i osoby, które nie zdążą do końca czerwca, muszą liczyć się z tym, że niestety mogą stracić świadczenie za czerwiec. Więc przypominamy i ponaglamy, został już tylko niecały miesiąc, żeby nie stracić tego dużego dodatku 800 zł na pociechy, a jest on przyznawany przecież każdemu bez względu na dochody i złożenie wniosku jest bardzo proste, w związku z tym, jeżeli ktoś już wcześniej składał taki wniosek, to jest dosłownie kilka kliknięć albo w komputerze na PUE, albo można zrobić to przez aplikację mobilną, którą ZUS również uruchomił. I musimy pamiętać również o tym, że nie dotyczy to nowonarodzonych dzieci. Jeżeli ktoś pobiera już świadczenie 800+ jakiś czas, to musi pilnować tej daty do końca czerwca, żeby nie stracić świadczenia za czerwiec. A jeżeli urodziło mu się dziecko, ma na złożenie wniosku 3 miesiące.
Dbajmy o swoje pieniądze również w kontekście ubezpieczeń, nie tylko kwestii pensji czy wydatków. Dziękuję pani za to spotkanie. Dziś moim gościem była pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim. Wojciech Kujałowicz, do usłyszenia.
Dziękuję.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.